Mówiłem o świadectwach, ten z czwartek były świadectwa w naszym zborze. Jeden brat, i były dwa świadectwa na temat modlitwy. Jeden siostry i brata. I obaj mówili prawie to samo. Mówili o modlitwie, która polega na tym, takiej domowej, wieczorowej na przykład modlitwie, wieczornej, tej takiej, no obowiązkowej na pewno, tak? Ale mówią tak, że nieraz ta modlitwa polega na tym, że ja myślę, jak ułożyć słowa, co ja mam Bogu powiedzieć. I w zasadzie cała moja, ta modlitwa w zasadzie polega na tym, że ja układam słowa i mówię. Czy podziękowania, czy prośby, czy czegokolwiek. A bywa taka modlitwa, że ja wcale o tym nie myślę, że tak płynie. I mówiliśmy wtedy o tym, że to jest właśnie, kiedy to płynie, to jest to właśnie komora modlitewna. My słyszymy o komorze modlitewnej i wtedy powiedzieliśmy sobie tak wyraźnie, że komora modlitewna to nie to, kiedy ty masz swoje miejsce. Masz 5 pokoi w domu, no i masz swój pokój. I ty masz tam przy swoim tapczanie, to jest twoja komora, to nie jest twoja komora modlitewna. Gdzie no nawet regularnie tam chodzisz się modlisz, to też nie jest twoja komora modlitewna. Twoja komora modlitewna to jest wtedy, nie to w tym miejscu, czy w tym, czy w piwnicy. Twoja komora modlitewna jest wtedy, kiedy to płynie w tą i w tą stronę. Kiedy ty nie myślisz wcale o tym, ty przeżywasz Bożą obecność, ty się modlisz, ty dziękujesz, tak samo dziękuję. Ja nie mówię że to są złe modlitwy, wiecie, kiedy my myślimy. Nie, żeby ktoś nie zaniechał tego. Módlmy, ale szukajmy komory modlitewnej, oczekujmy, prośmy Boga. Mówmy do Boga. Panie Boże, ja chcę mieć tą komorę, ja chcę, żebyś Ty przyszedł do mojej komory, do mojego serca, żebyś Ty je otworzył, żebyś Ty tak wypełnił ją radością i chwałą. Myślisz, że Bóg nie ma tego? Taka komora modlitewna może być wszędzie. Ja taką komorę modlitewną przeżyłem, kiedyś wyszedłem z pracy po śniadanie i mam niewiele. Mam paręset metrów, żeby kupić sobie śniadanie i przyjść. Tak chętnie wychodzę, bo ja mam tyle obowiązków teraz w pracy, że naprawdę, ja powiem Wam tak szczerze, że bywają takie dni, bywały takie dni, teraz trochę już mniej mam, że ja od godziny 7 do godziny 15 nie mogłem pomyśleć o Bogu, wiecie? Nie mogłem. Nawał, ja tylko ledwo panowałem nad tym, żeby to ogarnąć, żeby pozbierać to. To wiecie, może sami jak to jest, jak to teraz jest w pracy, nie? Pozwalniali, i twoja sprawa, twój problem. A chcesz wykonywać dobrze to... Ale wiecie, nie oskarżało mnie to. Mnie oskarżało to, że ja miałem od 7 godziny do godziny 15, może tylko 3 minuty na społeczność. Nie. Ale kiedy wychodziłem wtedy na te 5 minut i bym przeszedł bez modlitwy, to by było takie oskarżenie w moim sercu. To by było coś takiego, bo teraz masz, teraz możesz. I co robisz? I wyszedłem i tak pomyślałem sobie akurat o mojej mamusi, która odeszła do Pana. Kiedy usłyszała o tym, że idzie do Pana, bo musi iść do Pana, bo rak zajął to. I jeśli Bóg nie uleczy, cudu nie zrobi, no to idziesz do Pana. Tak żeśmy rozmawiali ze swoją mamusią. Ona powiedziała, fajną nowinę mi powiedziałeś. Kiedy ja jej powiedziałem, słuchaj mamusiu, lekarze powiedzieli. Oni powiedzieli, nie mówcie swojej mamie, bo jeszcze jej zostało 2-3 miesiące życia. Nie mówcie, niech ona... Ale w rodzinie chrześcijańskiej nie mów, tak? Mów! I wiedziałem, ja powiedziałam, ona powiedziała, fajną nowinę mi powiedziałeś, naprawdę. Do syna swojego, kiedy dzwonił, powiedziała, wiesz, Waldek mi powiedział fajną nowinę. Ja już się niedługo z Bogiem spotkam. I ten moment był, ona nigdy nie miała zahamowania w tym. I ona po prostu cały czas pragnęła tego. Kiedy żeśmy zawołali lekarza, żeby jej dały jakieś tabletki, bo zaczęła już odczuwać bóle, to też sprawił, że przy tym raku wątroby i trzustki, że to jest ponoć bardzo bolesne, niezwykle, Bóg jej w ogóle nie dał bólu, ona w ogóle nie miała bólu, dlatego lekarze się dziwili, co, pani nigdy nie narzekała na żadne bóle tu? No nie. Ona się tego bała, wiecie, ja tak proszę Boga i Bóg ją wysłuchał. Nie dał jej tego, dał jej całkiem inaczej. Kiedyśmy zawołali lekarza, bo później już, ale to było 2 dni przed śmiercią, co ona żeby jej dał po prostu coś uśmierzającego ból. Powiedziała, słuchajcie, a czemu wy tego lekarza mi tu zawołaliście? Chcecie ratować moje życie? Ja naprawdę nie chcę. Mówi, mamusiu, my nie chcemy ratować twojego życia. Chcemy, żebyś poszła do Boga. Ale chodzi o to, żebyś spała w nocy. Ona chciała. I tak idę i myślę, tak właśnie to mi przyszło na myśl, że ona nie, od tego momentu nie było cofnięcia. Jeszcze nie, bo boję się. I tak myślałem, Panie Boże, ona już jest tam u Ciebie. Ja bym tak chciał żyć tutaj teraz. Że gdy przyjdzie na mnie takie doświadczenie, czy taka próba, czy przyjdzie ten moment, żebym ja nie miał tego, boję się, Panie, bo rozpacz, choroba. Idziesz przecież do Boga, żebym ja mógł powiedzieć, chwała Ci Boże, żebym ja mógł też tak odejść. Wiecie? I w tym momencie mnie zdjął taki prąd, mnie przyszedł, takie coś potężnego, że ja naprawdę, wiecie co, następna myśl to była tak, przesadziłeś Waldek, idziesz do nieba. Za bardzo chciałeś. Ja myślałem, że ja idę już do nieba, że to już jest koniec ze mną, ale to takie radosne, bo to takie niezwykłe. I to było, i zaczęła tylko 5 minut i można mieć komorę modlitewną. To jest to, kiedy faktycznie to płynie od Boga i od Ciebie płynie. Ile razy jest tak? Czy macie takie coś? Ja się modlę wieczorem, kiedy już wiem, dzieci małe położę się spać i to nie jest zawsze, bo nie zawsze jest komora modlitwy, ale masz trwać w modlitwie zawsze. I Bóg ci kiedyś to, i Bóg ci wynagradza, to Bóg przychodzi do tej komory, wiecie, to Bóg tworzy tą komorę, ale z tymi, którzy szukają Boga. I ile razy jest tak, że modlę się i tak się cieszę, i tak się raduję. I wiecie, i z obowiązku mówię amen. No bo przecież już ileż można się modlić? To z obowiązku mówię amen, bo wczoraj to ja się 4 razy krócej modliłem i też się modliłem i też Bóg słuchał moją modlitwę. Ale powiem amen i tak sobie myślę, a po co ty stajesz? Wiecie, śpią, nie woła cię nikt, nie potrzeba i dalej się modlę. Nie chce mi się wstać z modlitwy, tak mi jest dobrze, tak się cieszę, tak się raduję, to jest komora modlitewna i my powinniśmy szukać tej komory, my powinniśmy naprawdę dbać o to, żeby Bóg mógł do nas mówić. Czy wiemy, że Bóg mówi? Bo to słowo powiedziało, baczcie, żebyście nie otrącili tego, który mówi. Bardzo wiele Bóg mówi. Bóg mówi, jak mamy żyć. Bardzo wiele mówi o tym, jak mamy żyć. Naprawdę. Każdy z nas wie, jak ma żyć. Bóg naprawdę daje wiele rad, jak mamy żyć. Czy żyjesz według Bożych rad, czy ludzkich? Bóg mówi, jak masz żyć. Ale jeśli odtrącisz tego, który mówi, to wtedy ty mówisz, jak masz żyć. Wtedy świat ci mówi, jak masz żyć. Wtedy bohaterowie tego świata ci mówią, jak masz żyć. Bóg mówi, jak masz żyć. Kiedy jesteś młodą dziewczyną, to Bóg ci mówi, jak ty masz żyć, jak ty masz wyglądać, jak ty masz się zachowywać. Bóg bardzo wiele mówi. Ale kiedy odtrącasz Boga, to wtedy ci aktorki mówią, jak masz żyć, jak się ubierać. To wtedy ci idole mówią, jeśli jesteś młodym człowiekiem, to wtedy ci herosi mówią tego świata, jak masz wyglądać. Wiecie? I wielu słucha ich. Ja mówię, zostawiają nabożeństwo. To nic, nie przyjdzie na nabożeństwo, ale do siłowni muszą iść. To gdzieś jest w modzie, nie? Musisz dobrze grać w kosza albo w nogę, musisz być dobrze zbudowany jak młody człowiek. Co tam będzie mi Bóg mówił, jak miałam być? Kiedy odtrącam, Słowo Boże mi, baczcie, żebyście nie odtrącili. Bóg mówi, jak masz żyć. Bóg mówi, jak masz wyglądać. Ale jeśli odtrącasz Boga, to ci wszyscy inni mówią i ty ich słuchasz. Albo sam sobie mówisz. Jesteś mądry. Jesteś mądra. Przecież ty wiesz, jak masz żyć. Przecież ty wiesz, jaki kolor ci służy. Przecież ty wiesz, jaki krój cię uwydatnia. Przecież ty wszystko wiesz. Ale to ty wiesz. Słowo Boże mówi, baczcie, żebyście nie odtrącili tego, który mówi, bo wychodzicie do miejsca najświętszego. Bóg mówi, jak masz żyć. Albo dobór współmałżonka. Wiecie, Bóg wprost chce się zaprowadzić do twojego współmałżonka. Naprawdę. Bóg chce was tak to prowadzić, żebyście nawet nie widząc siebie, bach, rąbnęli się i oho, oho, oho. Tak Bóg chce i tak Bóg może. Posłuchaj Bożych rad. Bóg mówi, zacznij szukać swojego małżonka w komorze modlitewnej. Zacznij go szukać w modlitwie. A świat ci mówi, popatrz się, kogo byś chciał. Popatrz, co twoim gustom odpowiada. Popatrz, kogo byś chciał. Popatrz, co świat mówi, kto jest dobry. To musi być taki, taki i taki. A dziewczyna to musi być taka i taka i taka. Bóg wiele mówi, ale można Boga odtrącić. Słowo Boże mówi, baczcie, żebyście nie odtrącili, ale bo ja jestem mądrzejszy. Bo jak to? Bóg mi da, może mi da taką, która nie będzie właśnie odpowiedzieć ani temu, ani temu, ani temu. Powiem tak, Bóg mi dał żonę, która według norm tego świata to ani temu, ani temu. Wiecie? Ale ja bym życzył takiego szczęśliwego małżeństwa wszystkim. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi ze swoją żoną. Mamy szczęśliwą, wspaniałą rodzinę. Wielką rodzinę to kiedyś do nas przyszedł na osiedlu człowiek. Właśnie ten nasz przyjaźń, tak się zaczęła nasza przyjaźń z tymi katolikami. Na jednym osiedlu żeśmy zamieszkali, oni przeprowadzili się. I jego to pociągnęło, on miał jakiś problem duchowy. I więc kiedy przyszedł, to powiedział, my wiemy, że wy żyjecie z Bogiem, bo jesteście takimi szczęśliwymi. Wy macie, ile wtedy mieliśmy? 4 dzieci. To już był wyjątek, wiecie, to był już wyróżnik. Mieliśmy 4 dzieci, jedynie oczywiście na całym osiedlu. Tam jeszcze dalej w ulicy mieszkała patologiczna rodzina, która miała 12. Nie? Ale nie wiedzieli, co to jest za rodzina. Tamtej nie przywołali. I wy się nie wstydzicie tego i my wiemy, że wy się Boga boicie. I po prostu powiedział, przyszedł z prośbą taką, żebyśmy się modlili o jego problem. My mamy dzisiaj 6 dzieci. Jesteśmy naprawdę wspaniałą rodziną i z pełną radości, pełną szczęścia. Ja wiem, że Bóg mi dał taką żonę, z którą mogę mieć tyle dzieci, mogę mieć takie dzieci, mogę mieć taką rodzinę. A może gdybym ja wybrał sobie i powiedział tak, ty musisz spełniać ten warunek i ten, i ten, i ten. Ta konkursy musisz mieć przynajmniej w mis regionu. To może by było tak, żebyśmy mieli tylko jedno dziecko. Tak? Bo najpierw to. Wiecie, ile ja znam chrześcijany, które urodzą dziecko i idą i karmili ich tym, bebiką? celowo, świadomie Bebiko, bo karmienie piersią zniekształciłoby. I wiecie, że chrześcijanki takie znam? To jest taka prawda. Bóg mówi, jak masz żyć. Ale świat też ci mówi, jak masz żyć. I szatan też ci mówi, jak masz żyć. Jak powinieneś żyć, jak dobrze jest żyć. Słowo Boże mówi, nie odtrącaj tego, który mówi. Bacz na to. Gdyby nie było problemu, Bóg by wcale tego nie mówił. Jak żyjemy? Według jakich rad żyjemy? Bóg mówi, co mamy cenić. Co cenisz? To, co w oczach Bożych jest wspaniałe, czy to, co w oczach świata jest wspaniałe? Co cenisz? Bóg mówi, co powinieneś cenić. Bóg mówi, co powinieneś mieć za naprawdę drogie. Czy cenisz rzeczy, których szuka świat, czy szukasz cnót Chrystusowych? Bóg wiele mówi, bracia i siostry. Młodzież, naprawdę Bóg wiele mówi. Bóg mówi, czym masz pogardzić. Wiecie, że Bóg mówi, czym mamy pogardzić? Jakże mało dzisiaj jest pogardy w sercach chrześcijan. To wiecie, no co ja mówię? Pogarda to przecież coś grzesznego. Nie wolno gardzić bliźnim swoim, nie? Jakże mało chrześcijanie dzisiaj mają pogardy. Prawie wcale nie mają pogardy właśnie. No Boga kochają, ale świat też. A o Jezusie jest napisane, że umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. Jezus miał pogardę do wszelkiej nieprawości. Nieprawość to nie ludzie, nieprawość to grzech. Nieprawość to nie bliźni twój, a nieprawość to grzech twojego bliźniego. Nieprawość to nie ty, ale nieprawość to twój grzech. I Bóg ma w nienawiści wszelki grzech. Ludzie mówią, Bóg mnie kocha. Ale Bóg mnie kocha, to co, że ja jestem taki i taki? Bóg mnie kocha. A jak to może być, że Bóg cię kocha, a Słowo Boże mówi, że ma w nienawiści grzech, który jest w tobie? Jak to się kiedyś zamknie, bracia i siostry? Jaki będzie wynik? Zastanawialiście się nad tym? Czy staniemy przed Bogiem, żyjesz, mówisz, Bóg mnie kocha, bo Bóg cię kocha. Powiem, ja nie mówię, że nie, Bóg cię kocha. Ale chcę powiedzieć ci jeszcze jedno, Bóg nienawidzi grzechu, który jest w tobie. No i ty też powiesz, no tak, no może się nie zastanawiam, ale to tak. Ale powiedzcie, jaki będzie wynik, kiedy staniesz tak przed Bogiem? Wielu myśli, że pójdzie do nieba, a ja myślę, że nie. Jezus powie, nie znam cię, bo nieprawość jest w twoim życiu. Nie możesz wejść. Nie możesz wejść, bo żyłeś z nieprawością. Tyle razy ci mówiłem, odrzuć. A ty mówiłeś, Panie, kochaj mnie. No ja cię kochałem. To, że przychodziłem i ci napominałem, to jest moja miłość. To, że przychodziłem i mówiłem, odrzuć, to jest moja miłość, nie moja surowość. A ty mówisz, Panie, przecież ty kochasz najbardziej na świecie. I kiedy stanie tamten dualizm, powiem, przed niebem, przed bramą nieba, wielu myśli, i ja mówię, że my mamy swój czyściec. Wiecie, my się śmiejemy, powiem, czy nairwamy z czyśćca Kościoła Powszechnego. A, trafi, na ile kto wie, coś tam odpokutuje, tak, coś tam wycierpi, jakieś msze za niego, jakieś jeszcze coś. Teraz już nawet na grobach święcą krzyże, wiecie, i święcą już kwiaty, i znicze już święcą, bo to też ma pomagać wszystko. Wszystko pomaga już. I my mówimy, ale sobie wierzą, nie? Ale naiwni, tak? To jest, my jesteśmy bardzo podobnie naiwni. Mamy swój czyściec, wiecie? I ten czyściec to jest krzyż przed bramą nieba. No przyjdziesz właśnie z tym dualizmem. Bóg mnie kochał, ale ja w grzechu żyłem. Ja pielęgnowałem w swoim życiu jakieś nieposłuszeństwo, krnąbrność, cokolwiek. Ja nie mówię, że ty żyłeś w alkoholizmie i że ty przeklinałeś. A to o co chodzi? Po co? Na przykład jako dziecko, kiedy staniesz jako młodzieniec przed Panem, każdy raz, kiedy ci matka powiedziała, czy ojciec, zrób to, to nie zrobię. Tak? Bardzo powszechne. Bardzo powszechne. Ja mam naukę, ja mam tamto. Kiedy się ma 17 lat. Kiedy ma się 18 lat. Albo wracaj i bądź tutaj. Ja? A to co? Bunt. Zawsze to robiłeś. I mówisz, Bóg mnie kocha, ale ty się zawsze buntowałeś. Ty nigdy się nie zaparłeś samego siebie, to uważasz, że masz prawo się buntować. Że nawet masz prawo trzasnąć drzwiami. I teraz stajesz przed Bogiem. Kochałeś Boga, myślałeś, że cię Bóg kocha, bo cię kochał. I stajesz ze swoim grzechem, którego się nigdy nie wyrzekłeś. I wielu myśli, że tam będzie krzyż. Ja powiem, ponieważ ja cię kochałem, no to omyj się i wchodzisz. Tam nie będzie krzyża, drodzy, tam będzie sąd. Jeśli w swoim życiu zostanie znaleziona nieprawość, to drzwi będą zamknięte. Krzyż jest tutaj. Dzisiaj jest krzyż. Dzisiaj zerwij z grzechem, jeśli go masz. A zrób wszystko, żeby zerwać z grzechem. Po to jest dzień łaski, żebyś ty zerwał z grzechem. Żebyś go odrzucił. Po to jest dany ci Duch Święty, żebyś uświęcał się. Po to jeszcze Jezus nie przyszedł na ten świat po nas, bo mamy się oczyścić. Tak jest napisane. Bóg zwleka ze względu na nas. Tak jest napisane. Nie na świat. Naprawdę nie na świat. Nie dlatego, że twój brat jeszcze nie nawrócony, może twoja matka jeszcze nie nawrócona, albo twoje dzieci nie nawrócone. Nie dlatego Bóg zwleka, wiecie? Bóg zwleka ze względu na nas. Tak jest napisane. Wiecie o tym, że tak jest napisane? W liście do zboru. Bóg zwleka ze względu na nas, mówi Paweł. Bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Do upamiętania swojego grzechu, bo ty masz być czysty przed Bogiem. Teraz zrób wszystko, żeby zostawić grzech. Teraz odrzuć to swoje serce. Bóg ci mówi, co masz miłować, a czym masz pogardzić. Bóg to mówi. Drodzy, jeszcze jeden fragment, który chciałbym przeczytać. Z drugiego listu Pawła do Koryntian, z 6 rozdziału. Tu jest tak dokładnie napisana ta zasada społeczności Boga z nami. Jakiś układ między... Przepraszam, od 15 wiersza. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział od 15 wiersza. Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, czytajmy to, co powiedział Bóg. Zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał pośród nich i będą Bogiem, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Czy zauważyliście, kiedy Bóg mówi i będę wam ojcem? Dlatego wyjdźcie spośród nich i nieczystego się nie dotykajcie, a będę wam ojcem. Mówimy, Bóg jest nam ojcem i dotykamy się nieczystego. Kiedy włączasz film, powiem, półpornograficzny, który dzisiaj ma, no jest normalnie wyświetlany o godzinie 22. Kiedy go włączasz, dotykasz się nieczystego. I mówisz, Bóg jest moim ojcem. To nie jest tak. Ty się przestań dotykać nieczystego, a Bóg będzie twoim ojcem. I ty będziesz jego synem, bo taka jest kolejność, drodzy. Jeśli masz tą świadomość, nie możesz robić, bo inaczej, ja tego nie rozumiem. Wiecie, to musiała jakaś bomba rąbnąć. Ja tego nie rozumiem. Ten człowiek nie może. Kiedy wiesz, że, dlatego dziś taką trzeba trzeźwość mieć, drodzy. My mamy słuchać to, co Bóg mówi. I mamy słyszeć to, co Bóg mówi. Bóg mówi, zostaw grzech. Nie miej nic wspólnego z grzechem. Co za zgoda? Jaki dział? Jaki dział? Ludzie mówią, że telewizor to nie jest grzech. Wiecie, ja kiedyś czytam, ja nie mam telewizora, nie oglądam go, dzięki Bogu, dlatego powiem, mogę więcej z Chrystusem przeżywać. A kiedyś rozpalam w piecu i czytam, gdzieś tam ktoś gazetę podrzucił, program. I tam jest film o godzinie 22. I tam się zaczyna, taki krótki, czterozdaniowy. Drodzy, ja nie chcę chyba mówić o tym, bo to jest bez sensu. Ale to jest normalny film, wiecie? Mówią, telewizor nie jest grzechem. Boże drogi, co ci ludzie rozumieją? Co chrześcijanin rozumie przez to, kiedy mówi, że telewizor nie jest grzechem? Te 5 minut nie jest grzechem? Jasne, że nie jest grzechem te 5 minut. Ale chociażby całe 24 godziny bez jednej minuty, a jedna minuta w tym była grzechem, to jest grzech. I lepiej, żeby się tego nie tykał. Może powiem kiedy przy innej okazji. Jest takie słowo. A, za dużo bym mówił, wiecie, i nie ma czasu. Ale będzie jeszcze jedno, że powiem. To jest tak, bo tak bym znalazł, to jest albo w Malachiasza, albo w tym, ale albo powiem, a później może przy okazji. Bóg mówi tak, idźcie, zapytajcie się kapłanów. Zadajcie im pytanie w takiej sprawie. Jeśli ktoś niesie coś poświęconego w podołku swojej szaty i dotknie się tym czegoś skalanego, czegoś właściwego, czy tamto stanie się święte? Kapłani odpowiedzieli, nie. Oni się znali. A Bóg mówi tak, a jeśli ktoś zanieczyścił się, jest nieczysty i dotknie się świętego, co się staje? Święte staje się nieczyste. Rozumiecie? Jeśli niesiesz świętość i dotkniesz się tą świętością grzechu, to święte staje się nieczyste. Zobaczcie. Powiem, wygrywa grzech, tak? A jeśli niesiesz święte, coś poświęconego Boga i dotknie się grzechu, to się nie staje święte. Grzech nie przegrywa. I oni dobrze powiedzieli. Dlatego my mamy wyjść z tego świata i wyjść z tego grzechu i nie dotykać się, bo splamimy się. To nie jest tak, że ty w świętych szatach dotkniesz się grzechu, to grzech się staje się biały. To nie jest. Szaty twoje stają się grzechem. Czarne, brudne. Dlatego jeśli 5 minut, to, jeśli oglądałeś 2 godziny programu telewizyjnego i był to nawet chrześcijański program i zobaczyłeś minutę tego, czego nie powinny widzieć twoje oczy, to, co święte, stało się nieczyste. Taka jest prawda, drodzy. Taka jest naprawdę wielka prawda. I ten, kto ma szczere serce, to on to rozumie. A ten, kto chce mieć podzielone życie i ten, kto nie może, ten, kto szuka tego, żeby nakarmić swoje ciało, bo to ciało się domaga takich rzeczy, wiecie? I tam ten film był tak napisany. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było tak. Córka, nie, facet, nauczyciel, wyrzucony ze szkoły za molestowanie uczennicy. Fajny temat? A jak to było pokazane w tym filmie, to molestowanie uczestnicy, co? Powiedział, słuchajcie, zamknijcie oczy, ja to tam powiem. Tak to było? Dobra, wyrzucony ze szkoły. Jedzie do swojej córki. Obrażony, załamany. Jedzie do swojej córki. A tam prawie na jego oczach widzi, jak szef bandytów gwałci jego córkę brutalnie. Pytam się, jak to było pokazane? Kochani, teraz nie będzie nic, albo wam powiem, moja córka została zgwałcona przez 3 barbarzyńców. Tak to było pokazane? Aha, mało tego, a córka jest lesbijką. Drodzy, to jest, ja nie mówię wam, ja nie nauczyłem wszystkiego. To jest film o godzinie 22, nie po pierwszej w nocy. To jest film w piątek, zdaje się. Rozumiecie? To jest film. To są tematy tego filmu, a jakie są inne tematy tego filmu? Innych filmów. Brutalnie zgwałcony, brutalnie zamordowana. Co to jest? Drodzy, pytanie, mamy się pytać? Mamy się pytać? To jest złe? Czy mam dyskutować? Możemy. Nie. Lepiej nie dyskutować. Ja nie dyskutuję. Nie, bo dyskutować można, wiecie, i postawić sobie jeszcze drugi telewizor. Kiedy chodzę, bo ja zajmuję się remontami, jestem budowlańcem i pracuję na leśnicy, ja w lasach, ale tam buduję, remontuję leśniczówki i tak dalej. To już teraz jest zwyczaj, wiecie, to już jest zwyczaj. W każdym mieszkaniu są minimum 2 telewizory. Jedno mieszkanie oddałem, to zaraz wniosła sobie pierwsze w salonie, drugi gospodyni w kuchni musi mieć. Drugie mieszkanie oddawałem, prowadzili się za jakiś czas, tam trzeba było coś zobaczyć. Jeden w salonie, w kuchni nie mieli, w sypialni mieli. Po co ten w sypialni? Wiecie, to już jest reguła, wiecie? Ja nie wiem, czy już w chrześcijańskich rodzinach nie będzie tak. Bo to, że już telewizor jest, to żaden problem. To już jest żaden problem. A może już jest tak, że i w kuchni jest, i może w sypialni już jest. Świat się wdziera, świat nie żartuje. I świat nie śpi. On wie, że szatan wie, że jego czas dobiega końca. Jego zyskiem to jest każda dusza wyrwana Chrystusowi. To jest jego zysk. To jest jego cel. To jest cel jego istnienia. Wiecie, gdyby nie było Kościoła, nie miałby po co istnieć. Ale to jest walka przeciwko nam. Jak lew ryczący chodzi i on nie śpi. On dobrze rozumie, że się zbliża kres. Chrześcijanin tego nieraz nie rozumie. Ale szatan to dobrze rozumie i walczy. I wszystko robi. Cuda będzie robił. Wiecie, cuda wprost robi. I to są prawie, że cuda rozumiane w sensie diabelskim, że ty otworzysz sobie w swoim pokoju taki mały ekranik, wiecie, i masz taką myszkę. I otworzysz sobie stronę i tam pisze seks, seks i to, i to. To jest cud, wiecie, że masz tego tyle, możesz mieć tego tyle, że ja w swojej młodości, to przez całą młodość swoją bym tego nie zobaczył. Nie zobaczyłbym tego. Nie zdążyłbym tego zgromadzić, wiecie? Nie zdążyłbym tego, nie zdążyłbym się zabrudzić tyloma rzeczami. A dzisiaj dziecko może wziąć, włączyć i szok. I szok. Szatan nie śpi, wiecie? To nie jest tak, że o, ten świat sobie wymyśla. To diabeł, to jest jego, powiem, celowe działanie, mocy ciemności. To nie człowiek rządzi światem, zrozumcie. Prawda? To nie człowiek sobie robi tam moc, zrobi sobie internet, zrobi sobie coś jeszcze. To nie człowiek to robi, to ciemność powoduje tym. To ona pcha człowieka w tą rzecz. Żeby tak zniekształcić, żeby tak zanieczyścić, żeby tak, powiem, otępić serce człowieka, żeby przyjęli go jako Boga, gdy przyjdzie. Bez problemu go przyjmą. Tak już ich głęboko serca są skalane. I teraz, jakimi my mamy być? Apostoł Piotr pyta się, jakim ty masz być, kiedy czekasz na przyjście Jezusa Chrystusa? Jakimi my mamy być? Drodzy, jakimi my mamy być? Co to słowo wam mówi? Całkiem innymi niż ten świat. Przecież nie takimi jak ten świat. Nie możemy być takimi jak ten świat. Bo Chrystus nie po świat przyjdzie. Przyjdzie po lud swój wybrany. Przyjdzie po tych, którzy są czyści. Przyjdzie po tych, którzy są bez nagany, bez zmazy, bez skazy. Którzy według jego ducha chodzą. Jakimiż my mamy być? Jakimiż trzeźwymi, jakimiż czujnymi? To jest ta zasada. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Zobaczcie, halleluja. To jest zasada społeczności, nowej społeczności, przez Jezusa Chrystusa nam darowanej. Tam Bóg powiedział, przyjdziecie pod górę, zakreś granicę i nikt nie przejdzie. Wy przyjdziecie, a ja tam stąpię. A teraz Bóg mówi inaczej, zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał wśród nich. Nie wy do mnie przyjdziecie, a ja do was przyjdę. Jaka różnica? Bóg przychodzi do nas. Bóg mieszkanie w naszym sercu chce sobie uczynić. Obiecał, że uczyni. Jezus to powiedział. Jaka wspaniała społeczność. To już nie ma granicy. Już nie ma granicy, którą trzeba narysować. Mało, że zniesiona, ale odwrotnie. To już nawet nie my mamy do tej góry przystąpić, ale to Bóg przychodzi pośród nas. Bóg przychodzi pośród nas. Zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał pośród nich. To jest niewyobrażalna Boża łaska, ale ona ma konsekwencje. Za tym idą wielkie konsekwencje. I o nich jest napisane. W tym wierszu 17. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Dlatego, bo ja przychodzę pośród was. Wyjdźcie i odłączcie się od nich. Co ma wspólnego? Co ma wspólnego? Jaki jest układ między świątynią Bożą a bałwanami? Więc tak, nam to może pasować. Nam to może nie przeszkadzać między świątynią. Dzisiaj jesteś na nabożeństwie, w swoim domu, w swoim zborze, uwielbiasz Boga, a wieczorem włączasz właśnie to. W czym rzecz? Nie ma problemu. Drodzy, nie ma problemu. Wyś prawie zachwycony do trzeciego nieba na nabożeństwie, wielbi Boga, a o 22 ohydny obraz ogląda. Karmić nie swoje serce. Zdejmujesz wtedy etykietę chrześcijanin? Nie. Możemy podnosić ręce w uwielbieniu Boga na nabożeństwie z społeczności, a w domu nie odpuścić swojej żonie żadnej winy, żadnej pomyłki. Nie odpuścić. Jak masz rację, czy nie odpuścić? Czy dziecku? Nie znieść żadnej krzywdy. Słuchajcie, my mamy znosić krzywdy. Wiecie, dlaczego jest połowa przynajmniej kłótni? Bo nikt nie chce znieść krzywdy. No jak ty masz mnie krzywdzi? No jak ze świata mnie skrzywdzi, to ja rozumiem, no to tam nieprzyjaciela mam miłować, nie? Ale ty, mój mąż, czy ty, moja żona, ty mnie krzywdzisz? Nie odpuszczę. Tydzień czasu. Drodzy, czy tam pisze, że my mamy krzywdy tego świata tylko odpuszczać? A co za różnica, czy z tego świata, czy od twojej żony? To ja powiem, taka różnica, że żonie powinieneś pierwszy odpuścić, bo to twoja żona, umiłowana, od Boga ci darowana. Ty nie powinieneś mieć żadnych problemów. A są największe. Jak to jest? Taka przewrotna jest i grzeszna nasza natura. Wiecie, bo poczucie krzywdy to jest poczucie starego człowieka. Bo Jezus, On ma być wzorem naszym, Jemu złorzeczono, a On nie odpowiada z orzeczeniem. Co, w sercu tam aż się gotowało Mu, tak? A nie odpowiada, tak myślicie? Siostra jaki głową. Nie tak. Naprawdę. W nim mieszkała miłość, w nim mieszkała cała pełnia boskości. On nie miał problemu z odpuszczaniem. On nie miał problemu z miłowaniem. Nie dotykajcie się nieczystego i wyjdźcie spośród nich. A my możemy się obrażać, możemy robić inne rzeczy złe i też wielbić Boga. Nam to odpowiada, my to byśmy pogodzili, wiecie, ale Bóg nie pogodził tego. Bogu to nie odpowiada, dlatego mówi, jakiż układ. Dlatego wyjdźcie spośród nich. On nie dlatego każe nam wyjść z tego świata, z tego grzechu, bo ma taką zachciankę, wiecie, takie hobby. Nie chce, żeby zazdrosny jest. Nie dlatego. Jak chcesz, to sobie żyj w grzechu, mówi. Wybieraj. Kładę przed tobą dzisiaj dobro, zło. Chcesz zło? Proszę. Pozwalam. Wiecie? Pozwala. No, ale mówi w ostatnim wierszu, w jednym z ostatnich wierszów Biblii, mówi, kto brudny, niech się nadal brudzi. Chcesz się brudzić, to się możesz brudzić. Ale kto święty, niech się nadal uświęca. Bóg mówi, jeśli jesteś świętym, jeśli jesteś u mnie, to masz być u mnie. I Bóg nie dlatego, że ma, powiem, taką zachciankę albo krzywdę nam chce zrobić, ograbić nas z tych rzeczy tego świata. Nie dlatego. Ten nakaz, że mamy wyjść z tego świata, odłączyć się od grzechu, jest to nie dlatego, powiem. To jest spowodowane tym, że społeczność ludu Bożego ze swoim Bogiem, społeczność ludu Bożego ze swoim Bogiem polega na tym, że to Bóg przychodzi pośród nas. Nie wysyła swojego cienia, drodzy. Nie wysyła swojego, nie wiem, przedstawiciela do spraw jakichś handlowych. Nie. Bóg przychodzi. Bóg jest obecny. A jeśli przychodzi On, nie może być grzechu. Nie może być. Dlatego Bóg mówi, wyjdźcie. Bo ja chcę się przechadzać. Jeśli myślimy, że my będziemy z grzechem, a Bóg się będzie przechadzał, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Możemy się tak łudzić, aż staniemy przed bramą nieba i Bóg powie, to było nigdy, Panie, ja Cię nie znam. I ludzie nie mogą sobie dzisiaj też zrozumieć, jak to. Bóg mówi, oni mówią tak, Panie, słuchaliśmy, nauczałeś, uzdrawiałeś, a Bóg mówi, nigdy Was nie znałem. No jak to nie znałem? I myślą tak, że ten, kto zbawiony raz, ochrzczony, to musi być zbawiony. Bo jak to Jezus powiedział, nie znam? Nie. Jeśli w grzechu żyłeś, to Bóg tam nigdy nie mógł przyjść. Nie może przyjść tam, gdzie jest grzech. On cię woła, on cię napomina, on stawia różne rzeczy, mówi, on czas łaski okazuje, zwleka z przyjścią, chociażby już mógł dawno przyjść. Żeby nikt nie zginął, żeby wszyscy się opamiętali, żeby wreszcie się oddzielił Boży lud od tego świata, od grzechu. Nie może być żadnej skazy tam, gdzie Bóg przychodzi. To jest napisane, że świątynia Boża jest święta. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, tak żeśmy tutaj czytali. I ta świątynia Boża, drodzy, jest święta. Ja dziękuję Bogu z całego serca za to, że ta świątynia Boża jest święta aż do dzisiaj. Może zbory nie są święte, ale to jest całkiem co innego. Wiecie, to nie koreluje ze sobą. Świątynia Boża to jest świątynia Boża, świątynia serc. My możemy tu być z różnych zborów, a my możemy być tą Bożą świątynią. Ale ktoś może wśród nas być tak daleki od tej Bożej świątyni. Chociaż być tutaj. Możesz być na nabożeństwie, gdzie się dzieją cuda, wielkie rzeczy, a ty możesz mieć nic, nie musisz mieć nic wspólnego z tym. Kiedy twoje serce będzie zamknięte, a grzech jest zamykany najskuteczniej, wiecie? Nie trzeba nawet chcieć. Możesz chcieć, Panie Boże, błogosław mnie, ale jeśli przyniesiesz grzech, to on zamknie. I możesz prosić i nie wiadomo co mówić, możesz wielbić Boga. Bóg mówi, jeśli przyszedłeś z grzechem, jeśli przyszedłeś i masz coś, masz nawet brat twój coś przeciwko, jakiś cień grzechu, to zostaw swój dar, idź, pojednaj się, załatw tą sprawę, przyjdź i wtedy mi złóż ofiarę. Dlatego Bóg mówi, wyjdźcie spośród nich. Świętość świątyni nie zależy od nazwy, ale od tego, jak żyjemy i co jest w naszych sercach. Ja mówię często braciom swoim z Boże, Oni to wiedzą i oni tak żyją już, wiecie, i dlatego mam wspaniałych braci w zborze, których usługi są naprawdę dla mnie niezwykłe. Bardzo prości ludzie. Był taki czas, kiedy byłem sam, sam naprawdę byłem sam. Jedyną, największą moją potrzebą, największą moją modlitwą było: Panie, daj mi braci. Było tak, że ja musiałem 2 razy stawać na nabożeństwie, żeby usłużyć na początek i na koniec. Bo nie było nikogo. I modliłem się: Panie, daj mi braci. Jak w takim pouczynie, gdzie wszyscy wszystkich znają, nikt się nie chce nawracać, bo się wstydzą. Bóg ma dać mi braci, takich fajnych braci. Nie myślałem o byle jakich braciach, którzy przyjdą i będą pyskować, będą przemądrzać się, którzy będą knować, nie wiem. Chciałem braci. Braci w Chrystusie. Wiecie, i Bóg dał. Bóg dał z takich powiem, miejsc, z takich wioski, jednej z najbardziej zapadłych wiosek koło Pułczyna. Wspaniały brat, który jest wzorem pokory, który zawsze jest gotowy służyć i Słowem Bożym, którego życie jest naprawdę przykładne. Bóg dał nam takiego człowieka, który był jednym z największych pijaków. On przychodził, może kiedyś słyszeliście, ja mówiłem kiedyś, ale nie na takim. On przychodził, kiedy był upity, to wtedy, kiedy był prawie nieprzytomny, to wtedy pisał listy do Boga. Parę listów napisał do Boga. Panie Boże, jak był pijany kompletnie, bo inaczej to Bóg mu nie przeszło przez ten. Panie Boże, jeśli jesteś, to mi pomóż, albo ratuj mnie, Panie Boże. Napisał, zostawił na stole i zwalał się zapity. I powiem, i Bóg go znalazł. To było całe jego szukanie Boga, wiecie? A Bóg go znalazł. I Bóg go wyrwał. I kiedy on mówi bardzo krótkie kazania, mówię zawsze, ale a kiedy on powie kazanie, to z tego kazania można zrobić 10 kazań. Tak. Ale wiecie, dlaczego tak jest? Nie byli na szkołach biblijnych, nikogo nie wysłałem na szkołę, sam też nie skończyłem zresztą szkoły biblijnej. Ale tajemnica leży w tym, my mówimy sobie tak, jeśli masz powiedzieć kazanie w niedzielę, to myśl o nim już naprawdę, na pewno w piątek. Myśl o swoim życiu. Nieważne, co ty powiesz z kazalnicy, ważne, jakim ty staniesz za kazalnicą. Bo jak staniesz pojednany z Bogiem, czysty, sprawiedliwy, to Duch Święty będzie potwierdzał twoje słowo. Będzie w sercach oddźwięk znajdowało. To będzie słowo, które będzie miało moc. A jeśli ty wstaniesz, jeśli ty w sobotę wieczorem oglądasz telewizor, ale też 4 godziny pracowałeś nad kazaniem, to ty powiesz tylko kazanie, które spokojnie można zwinąć i rzucić w kosz potem po nabożeństwie, bo Duch Święty za tym. A co twoje słowa dadzą? Myślicie, że jak będziecie mówić o Bogu i używać imienia Bożego, to już się wszyscy będą łamać, tak? Kiedyś tak było, prawda? Chcieli wygnać demona, demony powiedzieli w imieniu Jezusa, którego zna Paweł, głosi Paweł. Poszli. Tak? Kto tam poszedł? Ledwo z życiem uszli. Myślisz, jak Jezusa będziesz mówił o Jezusie, albo Ewangelię czytał, to wszystko? To nie. I tajemnica w tym leży, żeby żyć z Bogiem. A wtedy przychodzisz i mówisz krótkie kazanie i to jest mocne kazanie, bo Duch Święty jest. A Słowo Boże to... I Jan nie głosił wcale pięknych kazań. Jan Chrzciciel. Bardzo prymitywne kazania głosił, chciałem wam powiedzieć. Jak przeczytacie. Ale nie było większego, który się z niewiasty narodził, jak Jan Chrzciciel. I tak jest z nami, bracia i siostry, po dziś dzień. Ta świątynia jest cały czas taka święta. Nie tylko za apostołów była święta, ale do dziś jest święta. Bóg broni tej świętości. I po prostu ten, kto jest nieczysty, ten, kto jest nieświęty powiem, w swoim życiu, ten, kto nie szuka sprawiedliwości Królestwa Bożego, on tam nigdy nie wejdzie. Bóg go tam nie dopuści. Grzech go tam po prostu nie dopuści. To jest najprostsze. Ananiasz i Safira, na pewno ich znacie. Ja myślę, nie dlatego zginęli, wiecie, tam w tym zborze, bo pastor był taki surowy. Piotr taki był surowy. Nie. Oni weszli z grzechem do świątyni Boga żywego. I Bóg tam był w tej świątyni, bo tam Bóg tam był. I oni się nie mogli ostać. Dlatego zginęli. Oni tam weszli. Oni powinni tam nigdy wejść. Bo tak naprawdę jest. I kiedyś tam, kiedy Bóg będzie przyjmował, nie wpuści tam żadnego grzechu. Tam naprawdę nikt nie wejdzie, kto ma grzech. Jeśli jesteśmy tą Bożą świątynią, to wtedy będziemy reagowali na najmniejszy grzech, bracia i siostry. Na najmniejszy grzech. Wiecie, kiedy Duch Święty nas prowadzi, wtedy, kiedy chodzimy w Duchu Świętym, ja szczególnie to podkreślam, kiedy chodzisz w Duchu Świętym, nie kiedy masz tylko Ducha Świętego, kiedy chodzisz w Duchu Świętym, ci są prawdziwie synami Bożymi, nie ci, którzy mają Ducha Świętego, ci, których Duch Święty prowadzi. Duch Święty nie poprowadzi cię do kina, na pewno nie poprowadzi cię tam i tam. Nie. I kiedy Duch Święty nas prowadzi, to on wymaga nic. I gdybym to powiedział z kazalnicy, to by powiedzieli: zgłupiałeś, chłopie, i weź się, w końcu zamknij i przestań. A właśnie w jednym świadectw, siostra, mamy taki zwyczaj, we wtorki mamy modlitewne i przeważnie pościmy w tym dniu. Wszyscy są zachęcani do tego, żeby pościć o problemy nasze. Może mamy jakiś aktualny problem, no to się modlimy. To jest to główne. Jeśli nie ma aktualnego, że ktoś chory, czy ktoś tam we świata rgnie, czy co, to się modlimy o swoje problemy, o nasze dzieci. Zawsze trzeba się modlić. Modlicie się o dzieci? Ile trzeba się modlić o dzieci? O młodzież. I siostra składała świadectwo, mówi, to był akurat wtorek, męża nie było w domu, nie wiem, co ten mąż miał tam, bo on by jej chyba przyniósł tą wiadomość. I mówi, takie coś mi przyszło na myśl, patrz tam ten Belka, coś tam miał być, wybrany czy niewybrany? Minister Belka, no. I ona, coś jej tam mówi, weszło, mi tak, no nie ma męża, bo pracował, bo on by mi powiedział chyba, bo on by tam usłyszał w pracy, czy to tam, jak to referendum, czy co tam. I mówi, i włączyłam sobie wiadomości o 5:00. A już o 19:00 mieliśmy mieć nabożeństwo. To był ten dzień postu. I ona też pościła. I włączyła wiadomości. Słuchajcie, to była jedna chyba z pierwszych wiadomości, bo to było wtedy na topie, że tak powiem. Włączyła, mówi, i parę zdań słyszę i Duch Święty mi mówi, co ty robisz? Co ty robisz? Dzieci ją na szybko włączyła. I klękła na kolanach, zaczęła przepraszać Boga. A co ona zrobiła? Powiedzieć, gdyby to powiedzieć w zborze, gdybyś ty powiedział to w swoim zborze czy w innym zborze, to jesteś naprawdę tu masz. Czego ty się czepiasz? To nie o to chodzi, ale kiedy Duch Święty cię prowadzi, to zobacz, do jakiej świętości cię Duch Święty prowadzi. To zobacz, co Bogu przeszkadza. Zobacz, jak cię Bóg chce mieć całego dla siebie. Zobacz, jak Bóg chce i ma, wiecie, i ma co dawać, i ma co mówić, i ma jak błogosławić. Na każdy dzień, na każdą godzinę. To nie jest suche życie z Bogiem. To jest naprawdę wspaniałe, błogosławione życie z Bogiem. Kiedy chodzimy z Bogiem, to Bóg błogosławi nam. Powiem jeszcze jeden przykład. Mojego ojca wiary. Brat go na pewno zna. Brat Guńka to był brat Cieślar. Michał Cieślar z Wisły. Taki listonosz. Jeden z tych braci. To był mój ojciec wiary. Bóg mi posłał człowieka, ponieważ ja widziałem chrześcijaństwo, wiecie, tak jak to się nazywa chrześcijaństwo. I ono mnie nie zaspokajało, to chrześcijaństwo. Ja widziałem upadki. Ja widziałem grzech pomieszany z pobożnością i mnie to bolało. Ja mówię, ale tam w naszych stronach nie było zboru, wiecie, bo to jest ludność napływowa. Tam przyjechało wszystko po wojnie, zaczęło się to dopiero po wojnie. Jak słyszałem te baśnie tutaj z tych terenów, zborów stanowczych, to słuchałem tego jak baśnie. Jak moja mamusia mi opowiadała o swoim zborze na Białorusi przed wojną, to ale kwitowało się to takim czymś, że to było kiedyś. Bracia bogobojni, Bóg dawał swoje dary, Bóg błogosławił, pobożni, gorliwi. Teraz, a ja dookoła widziałem, nie wiedziałem, czy to tak już jest, ma być, czy to jest niemożliwe już takie życie. I Bóg mi posłał człowieka, który mi pokazał takie życie. Wcale pewnie niecelowo, ale jak ja patrzyłem na jego życie, na jego zachowanie, to był, tak, ja normalnie tak oczy otwierałem. Boże, i taki byłem szczęśliwy, że to, co jest tam napisane, to, co ja mówiłem, nie do przeskoczenia, to on tu ma, prosty człowiek, tak tym żyje. Ja kiedy się obudziłem w nocy, o godzinie 4:00 nad ranem, to byłem wściekły, bo o 6:00 trzeba stać, to już trzeba wstać przed 6:00, jechać do pracy. A tutaj 2 godziny i ja już nie usnę. I byłem zły. A ten brat kiedyś był u nas i przyszła taka, na nabożeństwie jedna siostra właśnie taką sprawę dała, że w ogóle nie z naszego zboru, jakąś na swoją sąsiadkę przyniosła, rodzinę swojej sąsiadki. Jej dziecko, jej córkę, i prosiła o modlitwę. I my żeśmy się modlili za tą dziewczyną. Za dziewczyną, która nigdy w zborze nie była. No, taką potrzebę wzięła ta siostra. Pomodliliśmy się, no bo się modlimy o takich ludzi, żeby Bóg ich znalazł, żeby Bóg ich w tym czasie. Dobra, skończyło się nabożeństwo i poszliśmy spać. A na drugi dzień ten brat rano wyjeżdżał, ja go odprowadzałem rano do tego. Jeszcze ciemno było, żeśmy wyszli na stację. I ten brat Michał mówi, wiesz, jak będziesz coś wiedział o tej dziewczynie, to powiedz, daj mi znać. Ja tak dzisiaj się na północy nie spałem, mówi, i modliłem się za tą dziewczyną. Wiecie, jakby mnie grąbem nie strzelił. Ty jak się obudzisz o godzinie 4:00, to się wściekasz. A ten człowiek przyjechał, gość, on tu w ogóle nie ma nic do czynienia z tym. Przyjechał z dołu Polski. On się północy modlił o tą dziewczynę. To jest serce. Boże, daj mi takie serce. Drodzy, i takiego serca mamy szukać. Ja dzisiaj wiem, co robić, kiedy się obudzę. Ja się cieszę, kiedy się obudzę, albo kiedy nie mogę zasnąć. Wiecie, bo to jest okazja, żeby się modlić do Boga. Bo inaczej to trzeba się złościć, faktycznie. I ten brat mówi tak, kiedyś wybrałem się, mówi, do Czech na nabożeństwo. Tam było wielkie nabożeństwo, zjazd. I dużo musiał pokonać, bo to na piechotę, najpierw na stację, później pociągiem, a później znowu piechota. I mówi tak, w tym mieście idę z pragnieniem oczywiście, z taką bojaźnią, z takim tym, że tam będę przeżywał Boga. I tak idę i tak stoi w oknie sklep motoryzacyjny, czy jakiś tam, i stoi taka jawka. A on był właśnie tym... jeździł rowerem po tych górach tam w tej Wiśle. To ciężka robota. Listonoszem być i tak. I tak sobie tak stanął i powiedział, żeby taki motor mieć, taką jachtkę. Ach, to była lepsza ta praca. I poszedł na nabożeństwo. Mówi, siedzę na nabożeństwie, zaczyna się, a w moim sercu kamień. Coś taki ściśniony mój duch. Ja zacząłem wołać do Boga, zacząłem płakać. Panie Boże, ja tu przyszedłem przeżywać Ciebie. Co jest w moim sercu? Pokaż mi, co jest w moim sercu. Co jest przeszkodą, że jestem taki biedny. A Bóg mu daje i przychodzi od razu. A co się tam robił przed tym? O czymś tam myślał przed tą wystawą. Zobaczcie, kiedy Duch Święty nas prowadzi, co się dzieje. I bracia i siostry, niech Duch Święty nas prowadzi. To jest radość dla nas, czy to jest smutek, że nas Duch Święty prowadzi? Naprawdę on nas będzie prowadził bliskość Jezusa Chrystusa. Taką bliskość, jakiej nie mamy wyobrażenia. Taką bliskość, że to, co było wczoraj, nie będzie lepsze niż to, co będzie dzisiaj, może być dzisiaj i może być jutro. Bóg jest nieogarnięty. I chwała Jemu za to, że takiego wspaniałego Boga mamy. Naprawdę. Wspaniałego Boga. Ale trzeba zapragnąć całym swoim sercem. Całym swoim sercem. Sercem, które powiem na starcie, powie, Panie Boże, wszystko weź. Wszystko weź, co chcesz zabrać. A Bóg chce zabrać tylko to, co nam przeszkadza. Wiecie, On się nie bogaci tym, co od nas odbiera. To nie tak, że On nam zabierze i sobie do skarbca. Złe rzeczy nam zabiera. Grzech zabiera. Zmienia nasz charakter, zmienia nasze życie. To nam zabiera i wyrzuca. I chwała Bogu, że wyrzuca daleko, głęboko i nigdy nie będzie wspomniane. Prośmy, weź Panie wszystko w moim życiu i daj mi wszystko. Jak Bóg weźmie, to da. Obficie dawaj, bracie i siostro. Obficie dawaj, miarą nie licz. A Bóg ci podwójną, potrójną miarą da. Potrzęsioną. Taki jest naprawdę Bóg. I chwała Jemu. Amen. Postańmy może do modlitwy, bracia i siostry. Tak z głębi serca powiedzmy Bogu, że pragniemy, jeśli pragniemy, aby naprawdę, nie oglądając się na nikogo, wiecie, nie bierzmy przykładu z tego, co obok nawet siedzi, gdzieś tam w zborze, czy gdzieś tam go widzicie, czy znacie. Patrzmy na Jezusa Chrystusa i na całego serca. I dałby Bóg, żeby to była może pierwsza Twoja modlitwa w Twoim życiu, ale nie ostatnia. Abyśmy tak nauczyli się modlić. Panie, abyśmy codziennie tak się modlili. Panie, ja tak bardzo chcę Ciebie i tylko Ciebie. I tylko Ciebie. Poprośmy, żeby to był może początek, ale wspaniały początek. Albo kontynuacja. Ale niech to będzie, niech to trwa, aż Chrystus przyjdzie.